Słuchajcie, dzisiaj mamy gościa wielkiego formatu. Chociaż trochę mnie rozczarował, bo jak widzieliśmy się chyba ze 2 lata temu ostatnio, to był większego formatu, teraz jest mniejszego, jakoś tak zmizerniał. Na muzyce chyba się człowiek jednak nie upasie.
No nie.
Jak mówię o nim, duży facet z małym instrumentem, to się na mnie trochę gniewa.
Tym razem nic nie powiem, po prostu.
Dobrze, nie mów nic. Przemek Kostrzewa, Wołominiak, trębacz znamienity, pasjonat. Teraz się mówi pasjonata, bo pasjonat podobno to jest człowiek, który się szybko wkurza.
Bez różnicy. Szybko się wkurzał. Jestem
pasjonata. Czyli pasjonat i pasjonata. Trębacz. Co było chyba słychać po... Ja kiedyś byłem zafascynowany saksofonem.
No.
Dziwne, bo to kobiety zazwyczaj się podniecają saksofonem. Nie wiem dlaczego.
Nie.
Nie?
Nie.
No i, ale właśnie potem, jak zetknąłem się z trąbą w wykonaniu na przykład właśnie Milesa Davisa, tudzież Przemka Kostrzewy, okazało się, że to jest o wiele bardziej intrygujący instrument, gdyż właśnie jest niepozorny, 3 wentyle, parę rurek, a w numerze, który przed chwilą leciał, było słychać, że można na tym instrumencie 3 gości grało na ten sam utwór. Się okazało, że każdy zagrał go zupełnie inaczej. Tam nawet nie było nawiązań specjalnych do wzajemnego grania. Oni po prostu, każdy pokazał swoją klasę i każda była wielka. I za chwilę nam Przemek opowie, jak to się robi z tą trąbą, że to tak się dzieje. Ale zanim nam opowie, to jeszcze nam powie, skąd on się w ogóle z tą trąbą wziął, bo to się tak nie jest, że znajdujesz nagle trąbkę w szufladzie, w biurku i umiesz grać.
No dobra.
A ty jesteś, o ile pamiętam, z naszych rozmów, za chwilę powiem gdzie, o ile pamiętam, jesteś wychowankiem wołomińskiej orkiestry.
Zgadza się.
Czyli okazuje się, że można się tam czegoś nauczyć.
Można.
No. I zacząłeś w wieku?
Może zacznę w ogóle inaczej.
O, dobra.
Jak to się działo? No, byłem taki gówniarz sobie. 9 lat. No i mama mówi, że pójdziemy na przesłuchania do orkiestry. Oczywiście ze swoim bratem. Pójdę na przesłuchania do swojej orkiestry. Zobaczymy, może na jakimś instrumencie będziesz się uczył grać. Poszliśmy, no. Ja już ze samego startu już byłem tak nakręcony na ten temat, że już to znienawidziłem, choć nie wiedziałem, co dostanę w ogóle za instrument w ręku. Co dostanę w rękę po prostu za instrument. Okazało się, że to będzie trąbka, po czym wróciłem z nią do domu. Parę razy przejechała się po ścianie, parę razy wylądowała pod łóżkiem, krzycząc po prostu, że nie chcę tego robić, nie będę tego robił. I nawet takiej opcji nie ma, żebym się za to zabrał. No taka była prawda. Po czym minęło jakieś 3 miesiące i po 3 miesiącach jakieś pierwsze dźwięki, które miały sens, zacząłem wydobywać. No i właśnie stwierdziłem, że to może być fajne. No więc się zabrałem za robotę. I tak. Chodziłem na te lekcje właśnie do Domu Kultury, do sekcji tam orkiestrowej całej, się uczyliśmy powoli tych etiudek, tego wszystkiego, śmiesznie było.
To jeszcze były czasy szklarynki chyba, tak?
Szklarynka,
to jeszcze była szklarynka,
tak.
Dom Kultury, Huty Szkła. To już tak. Dzisiaj młodzież tego nie wie.
Zakładał w Dom Kultury. Taka jest prawda. No co, chodziło się po swojej lekcji na górę, bo tam zaczynała cała starszyzna grać, cała orkiestra grała, więc się stało przy tych drzwiach jak głupek w zasadzie. Się podglądało tam, co tam się dzieje, no pięknie to grało wszystko i tak dalej. No to też jest motywacja do tego, żeby pracować. Zacząłem pracować nad sobą, minął rok, minęły 2 lata. Zaczęło coś z tego wychodzić.
Po 2 latach?
Tak.
Czyli miałeś lat...
Była to praca przez te pierwsze 2 lata. No masz 11 lat. Pierwsza moja praca, właśnie te 2 lata mojej pracy, to są... Wydaje się, że są spędzone na niczym, że no po prostu tak się dzieje, jak się dzieje. Nic ci za dobrze nie wychodzi, już masz tam w głowie coś poukładane, ale no to nie jest to, co...
A to jest straszne, co mówi. Przez 2 lata robiłeś coś, co tak naprawdę jeszcze nie miało żadnego efektu takiego muzycznego.
Nie. Ja w ogóle jeszcze, a propos tych rzeczy, nadal czasami, i to te większe czasami tak naprawdę, zastanawiam się, czy to robi ma sens. No, bo nie spełnia absolutnie to wymaganych po prostu.
Czy twoich wymagań to nie spełnia?
Tak. moich wymagań po prostu.
Patrząc po ilości składów, który grasz, to inne wymagania to spełnia, tylko twoich nie spełnia.
Chciałbym to zrobić lepiej. Czuję, że mogę i. No i chciałbym po prostu, żeby to miało ręce i nogi. Nigdy nie jestem zadowolony po prostu z tego, co.
Jestem przerażony, bo mój wymarzony band, który jeszcze nie powstał, już legł właśnie w gruzach, bo podstawą tego zespołu był Paweł Wolski, Żewuski, basista i Przemek właśnie, który dzisiaj z nami tutaj siedzi sobie w studio, ale oni są obydwaj tacy sami. Ja nie umiem.
Ja myślę, że
znaleźć kogoś innego. Także gdyby stworzył taki dream team, to on by nic nie nagrał w życiu.
Myślę, że jeżeli dojdzie do tego spotkania i nawet taki ulubiony twój band wystąpi, to myślę, że się dogadamy.
Ale ja już jestem prawie spełniony, bo byście kiedyś razem zagrali na jam session w Kowalce.
Myślę, że możemy to powtórzyć jeszcze,
mam
nie?
Mam nadzieję.
Po prostu. Kontynuuję rozmowę.
Jasne, jasne.
A propos tego całego zaczątku. No, potem miałem taką dziwną sytuację, niezwiązaną z muzyką, ale obraziłem się na instrument, obraziłem się na tych ludzi, z którymi po prostu tam już się w tej orkiestrze gdzieś tam kręciłem. Na 2 lata w ogóle zniknąłem. No instrument przez 2 lata leżał naprawdę w półce.
A to w jakim wieku się obraziłeś?
14.
Naście jakieś takie.
No, 14, tak, po prostu, tak. No i 2 lata instrument został zupełnie nieużywany.
To chyba wiem, co się stało, jak miałeś 16 lat.
Przestań.
To zobaczyłeś dziewczynę jakąś.
Przestań. Zobaczyłem wcześniej też dziewczynę, chciałem
poważnie?
Powiedzieć. Tak.
O, przepraszam.
Dziewczyny zawsze mnie interesowały.
Dobrze.
No. Jak się obraziłem, tak 2 lata po prostu minęło. Po 2 latach przypomniałem sobie, że mam trąbkę. Wyjąłem ją i już pierwszego dnia tak się po prostu zakochałem. Mam nadzieję, że to jest ta jedyna miłość dozgonna. Wtedy zaczęła się moja praca. Wychodzenie z rana do Domu Kultury, żeby mieć własną kanciapę. Siedzenie tam do późnego wieczora. Czasami tak było, że no, Dom Kultury kiedyś był otwarty 24 godziny na dobę. Po zaprzyjaźnieniu się
sportierem.
Z ludźmi, z portierem po prostu. Ja tam nawet zostawałem na noc. Miałem własny czajnik, własną kawę, własną herbatę. Przywoziłem sobie kanapki.
Gdybyś był trochę starszy, mógłbyś być portierem. Jeszcze miałem za to pieniądze, że tam siedzisz.
No przykład.
Ale byłeś za młody.
Na przykład. No ale mówię, to była ta kwestia, że ja tam mogłem po prostu siedzieć. Mijałem w tym czasie z orkiestry, gdy po prostu tak luźno można było spotkać, to może ze 2 czy 3 osoby, które przychodziły raz na tydzień na 15-20 minut po prostu się rozegrać.
Wiem, jak
było cześć, co słychać i wszystko. Miałem naprawdę czas tylko i wyłącznie dla siebie, do swoich realizacji. No, zabrałem sobie wtedy już takie grubsze rzeczy do pracy. Niektóre do tej pory w zasadzie nie są łatwe dla mnie i mam z nimi trudności. W tym momencie się za nie nie biorę, bo jeszcze mam zupełnie inne zajęcia też. Oczywiście muzyczne, ale inaczej, w troszeczkę w innym kierunku po prostu idę z własną muzyką. Więc te ćwiczebne rzeczy zostawiłem troszeczkę na boku. Choć wiem doskonale, że wrócę, bo jakby jest to ta podstawa do tego instrumentu.
U nas orkiestry takie marszowe, domokulturowe, miejskie, strażackie ma się w głębokiej pogardzie. Co jest słabe.
Jest słabe, bo
jak czytamy potem biografię amerykańskich muzyków, nieraz panów z jakichś tam Red Hot, czyli Peppers, czy czegoś innego, nagle się okazuje, że perkusista rąbał całe studia w orkiestrze uniwersyteckiej na przykład, tak? Grał marsze.
Znam, to nie jest może przykład z tej orkiestry, choć myślę, że i tu bym znalazł takie osoby, ale znam przykład ludzi, którzy naprawdę wiążą swoje całe życie z taką orkiestrą. To jednego jest po prostu przyjść, żeby spotkać te 20 osób, czy 30, w zależności, albo spotkać się na imprezce, zorganizować sobie coś w tą stronę, no taką wielką rodzinką, czy gdzieś się wyjeżdża i tak dalej. To jest akurat znane u nas. Jakoś, nie wiem, kształt orkiestry jakby w mojej głowie jest zupełnie inny. Chciałbym pracować, jeżeli chodzi o teraźniejszą orkiestrę z Łomina. Tak naprawdę nie wiem, co się dzieje od roku, to też jest taka historia. Myślę, że nie warto nawet mówić, o co chodzi, ale związane troszeczkę z moją życiowością, z tym, co się działo, co już jest za mną, tak. Ale jakby taki smród został, przez co niechętnie troszeczkę przychodzę do tej orkiestry, choć bardzo bym chciał. Mam tam wiele osób, z którymi bym chciał naprawdę się spotkać, pograć. mimo tego, że nasze drogi jakby na etapie muzycznym się rozeszły. No są to ludzie pokroju amatorskiego, ale są to ludzie, którzy bardzo, bardzo chcą grać. I to stawia ich o 5 rang wyżej. Tak naprawdę dla mnie już tym czymś pokazują po prostu, że stać ich na zawodostwo, w sensie profesjonalizm nawet w tym, co robią. I nawet w takiej orkiestrze, bo no wiadomo, że to nie jest spełnienie marzeń, nie?
Bardzo miło to, co mówisz, bo ja na przykład mam dużo do czynienia z zespołami rockowymi głównie, tak? Tam ta średnia wieku jest taka, wiesz, no wszyscy są w zbliżonym wieku najczęściej, tak? No wiadomo, że jest taka atmosfera fajna, rodzinna, kumple, no, bo inaczej się nie da pracować. Natomiast jak widzę orkiestry, właśnie takie duże, miejskie, dęte, marszowe, to tam ta rozpiętość wieku jest gigantyczna, bo tam jest ciągłość nauczania, tak? Czyli tam są i nastolatki, takie właśnie jak ty tam miałeś 14
lat. Chciałem ci powiedzieć jeszcze, że tam jest nawet rodzinna pokoleniowość.
O, właśnie.
Tam ludzie, którzy grali 20 lat temu, przyprowadzają teraz, przywożą swoje dzieci na lekcje i odbierają ich po próbie orkiestry.
No proszę bardzo.
To w tą stronę działa.
To jest fajne, że się na tą orkiestrę patrzy i tam idą 3 pokolenia i grają. I oni się świetnie dogadują, świetnie rozumieją, świetnie się ze sobą bawią.
Mówię, to jest rodzina, wiesz, orkiestra...
A to jest może zespół, ile tam jest...
W zależności, no, ale... wiesz, teraz z tego, co ja wiem, po prostu próby...
No, ale żeby orkiestra zadziałała jako orkiestra, żeby zadziałała,
25 osób potrzebujemy, żeby grać to, co chcemy.
To już towarzyskie ogarnięcie takiego stada jest kłopotliwe, żeby nie było tarć towarzyskich, a co dopiero muzycznych.
Tak, tak.
Powiedz, długo tam pograłeś?
No wiesz, z 18 lat.
No co ty?
No.
18 lat? W Domu Kultury w Wołominie spędziłeś?
No.
To nikt tam tyle nie spędził. Nie no, była taka pani, która spędziła więcej.
No zobacz, od roku czasu mnie nie ma.
Ja myślałem, że dłużej.
Tylko. No to masz 17 lat. Mhm. Jak dobrze umiem... Nie umiem dobrze, ale...
Nie
policzyłem mniej więcej.
18 policzę, tak.
No.
I co, powiedz... Podejrzewam, że bez tej orkiestry to trębacza by siebie nie było. Znaczy, pomijając początek, ale nauczyli się pewnie do jakiegoś tam poziomu tego muzykowania, od którego dopiero mogło się odbić.
Tak? Jestem wdzięczny tu na przykład panu Andrzejowi Wojakowskiemu, który naprawdę jako weteran.
No tak.
I sługa tej orkiestry, poważnie. Przyczynia się do tego, że ludzie nawet i odnajdują taki sens po prostu w sobie. Co chcą robić i jak chcą robić. A ten początek, z racji na to, że jest znakomitym po prostu muzykiem, znakomitym człowiekiem, ten sens i początek w momencie, gdy przekaże go tym młodym ludziom, oni po prostu zaczynają to bardzo szybko widzieć, bardzo szybko dochodzą do czegoś tam i zaczynają pracę sami.
Czyli dobry pedagog.
Trzeba,
oprócz wiedzy jeszcze.
Tak, trzeba wiedzieć, i każdy to wie w zasadzie z muzyków, że praca z instrumentem to jest twoja indywidualna praca. Żadna książka, żaden nauczyciel. Jeżeli ty nie chcesz, nie zagrasz. Jeżeli ty bardzo chcesz, uwierz mi, że będziesz grał. I tu mamy przykład właśnie ludzi z orkiestry. Nie ma wykształcenia, nie ma szkoły muzycznej, nie ma takich rzeczy. A niektórzy po prostu siadają i nie ma rzeczy nie do wykonania. No w sumie tych zrobione, pozamiatane, dziękuję, do widzenia, cześć.
Wspominaliśmy o Ryśku Głodku.
Na przykład.
Rysiek też muzyk. Orkiestrowy od wszystkiego. Na wszystkim zagra.
Lepiej,
gorzej, ale zagra na wszystkim i z dużą radością, co jest fenomenalne.
Tak.
Powiedz, co się stało, że się wyrwałeś z tej wspaniałej ekipy? Gdzieś musiał nastąpić impuls, że poszedłeś w świat.
Zaczęła się walka ze szkołą. Na początku, jako że nie byłem świadomy czego, co chcę i jak chcę, prosiłem mojego serdecznego przyjaciela Marcina Łówka, żeby wskazał mi drogę, którą powinienem iść. Powiedział, że powinna być najlepsza dla mnie szkoła klasyczna na Krasińskiego. No więc pojechałem tam. W ogóle inaczej jeszcze. Zdawałem do 4 szkół, do 4 się dostałem.
O, to jest, no widzisz, po amerykańsku. To jest dobra informacja, pozytywna.
Nie chcę się chwalić, ale no tak było. Taka prawda. No i mówi, że no jeżeli już mam taki wybór, no to Krasińskiego jest najlepsza, jak na klasykę. No i polazłem na tą klasykę. Pobyłem sobie pół roku i zobaczyłem, że to chyba w ogóle mnie nie interesuje.
I to był pierwszy raz, kiedy Łówek się pomylił.
No.
W temacie muzyki.
No. Powiem szczerze, że... No nie czułem po prostu klasyki. No. Nie czułem. Jak tam ta pani profesor była bardzo zadowolona tak naprawdę i no, że na konkursy wyjeżdżałem i tu trzecie miejsce w jakimś ogólnopolskim, następny raz trzecie miejsce w ogólnopolskim, tylko jeden jakiś tam czy dwóch takich było, co... No ja nie przykładałem do tego w ogóle wagi.
Nie miałeś radości.
Tak, po roku, czasu chciałem zrezygnować z tej szkoły. Moja mama powiedziała, że taki jeszcze wiek, że nie, wybrałeś sobie ją sam, no to już tam zostajesz. No to ja mówię, no to dobrze, no to trzeba jakąś, no nie wiem, opcję drugą wystosować. Trzeba nazbierać tyle lów, żeby cię wygrzbocili. Wyobraź sobie,
chytry plan,
że nazbierałem.
Było,
moja
ciężko,
pani profesor,
było ciężko.
Moja pani profesor na koniec pierwszego roku powiedziała, że jestem tak wybitnym trębaczem.
Że ona i tak cię
puści. Tak, że musisz zdać te egzaminy, będziesz miał tak po prostu, aby tylko pójść. No więc ja z płaczem, ale to zrobiłem. Dostałem się na drugi rok. No i już w pierwszym półroczu już tak nazbierałem po prostu. Tyle miałem jedyneczek pięknych, nawsadzanych, że już musieli mnie wygrzmocić. Powiedziałem, że nie chcę i nie chcę. Zostawiłem to na rok czasu. Rok czasu skończyłem liceum. No i wybrałem sobie sam szkołę bydlarską. Pojechałem tak, jakbym dzisiaj...
Wtedy się poznaliśmy?
Chyba chwilę później.
Już tam się uczyłeś, jak się poznaliśmy.
Aha.
To gdzieś tam wtedy.
No to już będzie około dyszki. Około 10 lat już będzie.
Co ty gadasz?
No powoli, tak. Jak 2003 rok ja zacząłem szkołę.
Może to być.
No więc pojechałem tam... Spotkałem tak ludzi po prostu, panowie, że ja mam dzisiaj egzamin, z nikim się nie konsultowałem, nic, ale jestem po prostu, zapisałem się do tej szkoły, czy możecie ze mną zagrać to i tamto. Tak. Już stanęliśmy prosto na egzaminie, to był jedyny raz, z którym się po prostu spotkaliśmy.
Bez próby.
Na egzaminie, bez żadnej próby, nic. W jakim tempie, w jakiej tonacji, to i to. Zagrałem. Dostałem się cudem wtedy na Wydział Jazzu. Jeszcze świętej pamięci Henryk Majewski. Mój profesor powiedział, że no bardzo mi słabo poszło, ale trąba paliła. No wiesz, a ja
lubię,
tak...
Lubię te odzywki.
Tak, ja tak za bardzo, no... Wiedziałem, o co chodzi, tylko, że trąba paliła. Nie, bardziej po prostu, wiesz, byłem zestresowany. Pierwszy raz siedzi po prostu grono ludzi, się patrzą tak na mnie, jakby nie jedli z tydzień i czy może mnie gdzieś tam ukąszą. No i w ten sposób to wyglądało. No się przeraziłem po prostu.
Czyli
do tego stopnia, to słabo mi poszło.
Loża szyderców była.
No, tak. No w tej szkole, zresztą w tej szkole do tej pory to jest i będzie pewnie jeszcze przez miliard lat. To jest też mało ważne. Przyszedłem na pierwszą lekcję, gdzie puścił mi taki numer, zaczęliśmy rozmawiać na pierwszej lekcji już o jakichś tam rozwiązaniach, które, co powinien zrobić w kwestii harmonii. Jak budujemy, co budujemy. No i zagraj coś, pokaż, czy ty w ogóle czaisz bazę, nie? No więc ja wziąłem tą trąbę i zacząłem grać po swojemu oczywiście, ale zacząłem grać. I mój profesor tak zdębiał, uśmiechnął się tak dziwnie i mówi: Przemek, ty grasz. Ja mówię, no dziękuję bardzo, no. Stary, ty za...
A, zasuwasz.
Nie, tak. Ja mówię, no, dziękuję bardzo, panie profesorze.
Nie było stresu, tak?
Nie było. Już wtedy powiem, że jeszcze się otworzyłem. Niestety. Rok czasu mogłem mieć zajęcia z tym człowiekiem. Po roku czasu miał wypadek. No, nie wybudził się ze śpiączki. Wypadek samochodowy, po prostu dosyć ciężki. No, starszy człowiek też. Ponad 70 lat. Śpiączka po prostu, no, jakby zakończyła jego życie, tak? No i przeniosłem się do jego syna. No, siłą rzeczy musiałem. U Roberta z kolei... Jest bardzo miło i sympatycznie, ale za dużo z muzyką się nie dzieje. Jest tak, porozmawiamy sobie o domu, o komisie samochodowym, o żonie, o psie, o wszystkim. A raz na pół roku, bo no, Przemek, egzamin jest, no co tu zagrasz? Ty co? Ja mówię, no może to i to bym zagrał. No to zagraj. Zagrałem po kawałku, no dobra, okej. I tak wyglądały moje zajęcia. Po czym... Na tyle mnie to zdenerwowało, że jakby nikt mnie nie kopie w dupę. I widzę, że marnuję swój czas. W sensie, nie mam czasu na ćwiczenie.
Mogłeś pójść do przodu.
Chcę, nie wiem, idę do kibla, ćwiczę, zaraz przychodzi pani szatniarka i mówi, że nie może oglądać M jak miłość na górze w kanciapie, więc proszę nie grać w kiblu, bo kibel jest nie do grania. No więc przy kawiarce stoję. Nie, bo ktoś obiadu nie może spokojnie zjeść, bo ja ćwiczyć nie mogę. Nie ma sali, no muszę się kłócić o tą salę.
Szkoła, no, muzyczna i muzyka komuś przeszkadzała.
Tak. No tak jest, wiesz, naprawdę. No i wyobraź sobie, że miałem tak tego serdecznie dosyć i przyszły problemy troszeczkę i zdrowotne, przyszły problemy i bardziej od strony, że musiałem najbardziej się nastawić na to, że muszę się uczyć w tym momencie historii muzyki, jakichś analiz, jakichś takich rzeczy, które w ogóle mnie nie interesowało. Nie wiem, co Fryderyk Chopin myślał, pisząc ten 35 takt. No. Nasuwała mi się jedna myśl, o której nie powiem w tym momencie.
Za chwilę mi powiesz.
Dzięki.
A my sobie posłuchamy, czyli. No ale widzisz. Okazało się, że stare przysłowie mówi prawdę, że mądremu człowiekowi szkoła w życiu nie przeszkodzi. I tobie ani jedna, ani druga nie przeszkodziła. Tak. Poszedłeś i tak swoją drogą.
Muzyka nawet mi w tańcu nie przeszkadza.
Więc... O, proszę. No to jak w większości muzyki.
Już wiesz.
Wiesz, o co chodzi. Zaczęło się granie komercyjne. Mhm. Zaczęło się granie w ogóle. Okazało się, że można mieć z tego pieniążek, że to nie trzeba być kierowcą ciężarówki, a po godzinach grać w zespole, tylko podjąłeś mańską decyzję, że będziesz żył z muzyki.
Tak.
Pamiętam taką rozmowę z tobą, bo tu przechodzimy do momentu, w którym się poznaliśmy tak naprawdę, bo przedtem się tylko gdzieś tam spotykaliśmy czasami na jakichś jam sessionach różnych kobyłkowskich.
Tak.
A potem pojawiłeś się w Ośrodku Kultury w Kobyłce i dałeś podwaliny orkiestrze kobyłkowskiej. Zaczęliśmy budować w Kobyłce.
To też śmieszna historia.
Śmieszna historia, ale trochę tam, posłuchałem cię trochę przez ścianę, bo też tam spory grywałeś sobie i własnych
ćwiczeń. Nie dało się nie słyszeć.
Nie dało się nie słyszeć. I trochę fajnej muzyki dzięki tobie też tam usłyszałem, bo zawsze tam się poruszałeś w okolicach no jazzu.
Tak.
Takiego fajnego.
No na pewno to nie jest na pewno smooth jazz.
Tak. Ale da się zjeść.
Tak. No, jeżeli jest. Chodzi o gatunki muzyczne, które mnie najbardziej kręcą, jeżeli o tak rozmawiamy, lubię smooth jazz.
Łacinkę? Łacinkę lubisz?
Łacinkę?
Nie, łacińskiego. Nie, te wszystkie, co tam puszczaliśmy.
Nie za bardzo.
Za trudne to jest.
Tak. No na przykład tu przed chwileczką prezentowany Chris Botti na przykład. Jest to smooth jazz, który jako naprawdę jeden z niewielu mi odpowiada. To jest muzyka, w której zamykam oczy, widzę najpiękniejsze i najromantyczniejsze chwile, jakie sobie mogę wyobrazić. No w ogóle muzyka w ten sposób powinna działać.
No po to
tak
jest.
Tak na mnie działa.
Ale po to jest.
Tak. Wyobrażam sobie po prostu, wiesz, kominek, ten spokój, ukochaną kobietę przy sobie, który po prostu szepcze coś do ucha, wiesz, i...
No, proszę, facet zawodowo zajmuje się muzyką i tak przeżywa. To jest fajne.
Przeżywa. Jeżeli chodzi o tej strony, myślę, że...
Myślę, że to się wypala, tak jak w lekarzach się wypala współczucie. Tak samo w muzykach wypala się wrażliwość na takie emocje
muzyczne. Powiem ci szczerze, że wrażliwość na wszystko, nawet taka zwykła, ludzka, z każdym dniem rośnie u mnie. To mnie... Cieszy bardzo, z drugiej strony niepokoi, bo boli, no. Boli, jak się masz. No ale co, wiesz co, nie zmienię tej strony. Przysięgam sobie, że chcę być taki, jaki jestem. No. Chcę być normalny, wiesz. I chciałbym, żeby ktoś we mnie też mógł to dostrzec. I oddać mi chociaż ćwiarteczkę, wiesz.
Żebym... Ja się już oddałem, bo nie wziąłem.
No dzięki, będziesz moją żoną, tak?
No nie wiem. Zostanę się.
Wolałbym być mężem.
Zostanę się żoną. To się wytnie.
No właśnie.
No właśnie.
No,
ale tak, pomijając granie dla słoni, bo miałeś w swoim życiu etap grania dla słoni, który też cię pewnie wiele nauczył. Bo mądry człowiek to z każdej sytuacji wyciągnie jakąś naukę. Ty pewnie wyciągnąłeś z tych 8 miesięcy we Francji granie dla słoni jakąś naukę.
No tak szybko w skrócie. Wyjechałem do Francji. Jak rzuciłem szkołę właśnie jazzu i muzyki rozrywkowej na Bednarskiej w Warszawie, wyjechałem, bo kolega powiedział, że jestem dobrym trębaczem i tam takiego potrzebują. Spędziłem tam 8 miesięcy we Francji. Jakby miło czas spędzając ze wszystkimi z zespołu i nie tylko z zespołu, z tymi wszystkimi ludźmi. Była jedna osoba, która mi wybitnie przeszkadzała, ona mi po prostu popsuła jakby normalne myślenie. Nie byłem w pełni sprawny psychicznie po prostu po kontakcie z tym człowiekiem, a musiałem się z nim widzieć na stop, ponieważ też był trębaczem.
Sąsiad.
Tak. I był liderem zespołu, w którym grałem. Ale przepraszam, że to powiem. On nie gra, a ja gram.
A, no, masz satysfakcję.
I typu, jak się mówiło do niego, weź się w końcu nastrój, to nie była przycinka i dogryzka z mojej strony. tylko serdeczna moja prośba, żeby on to zrobił. To było do tego stopnia wyczerpujące, że ja sobie nie umiałem to po prostu olać. Uciekłem też stamtąd. A 8 miesięcy spędzając większość czasu w samotności, jakby wchodząc do siebie, do budy, i to jest już na pograniczu płaczu jesteś, tak potem jakby sobie humor poprawiłem w momencie, gdy moja dziewczyna do mnie przyjechała, po prostu 2 miesiące spędziliśmy super wakacje. Przyjechał mój brat też rodzony, który był ze mną miesiąc czasu, też zobaczył sobie kawałek Francji. Jako że cyrk jest objazdowy, widzieliśmy różne rzeczy, różne miejsca. W każdym mieście w zasadzie wzdłuż...
Kiedyś to było takie szczeniackie marzenie, nie? Żeby z cyrkiem pojechać tak. Świat, to sobie pojechałeś.
Tak, to sobie pojechałem.
Czyli to sezon, wiem, że mi się... 8 miesięcy to jest sezon, rozumiem.
Patrzyłem na to, że mogę zarobić po prostu pieniądze jako gówniarz jeszcze. I normalne pieniądze mogę zarobić. Większość ludzi nie ma tej możliwości, żeby zarobić takie pieniądze. No akurat z racji na moją wyobraźnię i tak dalej, pieniędzy za dużo nie zarobiłem.
Ułańska fantazja.
Tak.
A pamiętam ten tekst Kobyłki, pamiętam. Przydałoby się.
Przydałoby się.
Tak?
Przydałoby
się. Taki samochodzik, o to by mi się przydało. Tak, tam by mi się przydało i tamto by mi się przydało.
Mi się do tej pory dużo rzeczy przydaje, powiem szczerze.
Przecież kasa nie trzyma niestety.
Tak.
Nie lubią cię pieniążki.
Nie.
Znaczy szybko odchodzą.
Tak, szybko. Naprawdę zdecydowanie szybciej wydaje niż zarabiam. To jest najgorsze. No ale uczciwie zarabiam te pieniądze, więc uczciwie też wydaję.
Miałem wielką przyjemność usłyszenia i zobaczenia oczywiście, bo chłop przystojny, cię na scenie w Kobyłce, na którejś tam miejskiej imprezie grałeś wtedy z jakąś taką panią mocno opaloną. Kubańskie granie było.
To była, wiesz kto to był? Czekaj.
Kubańczyk tam był w zespole na kongach?
Milagros Mirena.
O, właśnie pamiętam, że jakaś taka trudna nazwa.
Ojeju, tak no.
Jakoś tak.
Mili Morena.
I Pucha ci się śmiała.
Tak, to był...
Fajne granie było.
To był latynoski zespół, w którym w ogóle też...
Cały czas nóżka chodziła. No,
panie, przecież ja bym mógł w ogóle nie jeść, nie spać. Ja bym chciał tam non stop.
Nawet długo z nimi pograłeś?
3 lata.
Nie, no to trochę.
3 lata nadal byśmy grali, gdyby po prostu nie sama właścicielka zespołu Milagros, która zrezygnowała z nas, po prostu znalazła sobie tańszych muzyków i bliżej siebie. Mhm. Choć tak nam śmiesznie płaciła, jak po prostu patrzę na te stawki, to był śmiech. Mhm. Bardzo duży zresztą. No ale razy 15 takich grałem w ciągu miesiąca. Ja naprawdę bardzo dobrze żyłem. Mhm. I to mi odpowiadało. Poza tym grałem kubańską muzykę.
No tam nóżka musi chodzić. No.
Tak, to jest w ogóle nurt, który najbardziej mi interesuje.
Miałem tu ostatnio gościa, perkaszynistę Wołomińskiego, który też mnie tu katował przez 2 godziny latynoską muzyką.
To ja już tu nie będę.
Nie, no dlaczego? Nie, zawsze mogę zdjąć słuchawki.
Porozmawiamy o Fiorzynie, porozmawiamy o funku.
Bardzo chętnie, o funki zawsze chętnie porozmawiam. Trafiłeś też, o ile pamiętam, do składu idola kobiet Borysa Esz. Pomijamy ten temat, przepraszam.
Nie, no raczej. Nie wiem. No wszystko w porządku, no z Borysem Szycem. do tej pory współpracuję. Akurat w tym roku tak się stało, że nie zagraliśmy żadnego koncertu, ale widziałem się niejednokrotnie z nim. Spędziliśmy chwilę czasu po prostu na rozmowach.
Coś będzie się działo dalej?
Nagrał płytę, 3 lata temu nagrał płytę, no tam mają problemy z Empikiem, który po prostu...
Nie płaci.
Tak, stał się tam troszeczkę niewypłacalny.
Troszeczkę.
Boją się po prostu umieścić swoje płyty i czekają na lepsze chwile albo na nowy boom z nową księgarnią muzyczną, która po prostu będzie, stanie się po prostu liderem na naszym polskim rynku, wtedy bezpiecznie...
Będzie płaciła.
Tak, wtedy bezpiecznie będzie można ulokować materiał. No to materiał jest zablokowany, zagraliśmy parę koncertów, no i tyle. No,
ja trochę zdziwiłem, bo było widać jakieś początki promocji telewizyjnej tego grania, a potem to wszystko zostało ucięte. Czyli na etapie gdzieś tam biznesowych spraw to
no biznesowych padło. Spraw oczywiście, bo materiał jest cały, mam ten materiał. Teledysk? Teledysk był jeszcze w innym projekcie, tego samego producenta. Rozmawiamy, mowa tu o Grzechu Piotrowskim, który też się stał moim kolegą. No i kompanem muzycznym, no to wielka osoba też i wiele jakby dla mnie zrobił, wiele dla mnie znaczy od strony muzycznej. No i z nim po prostu współpracowało się też na różnych etapach, czy to w jego własnych projektach, czy w projekcie Borysa Szyca, właśnie przez niego zostałem zaproszony, czy z jego byłą też dziewczyną, Marysią Starostą, właśnie z którą robiliśmy teledysk. Mhm. No, różne rzeczy się w życiu robiło.
Przed audycją rozmawialiśmy, że ty w tej chwili na pewno żyjesz tylko z muzyki.
Na pewno.
Czyli nie masz innej tam pracy, etatu żadnego, nie. Nic takiego się nie dzieje. Grasz w tej chwili, współpracujesz na stałe z 8 zespołami?
Około tak.
Czasami więcej, tak?
Tak.
I rozumiem, że dużo ćwiczysz, bo jak cię znam, to dużo ćwiczysz. Wstajesz rano, wypijasz kawę, ćwiczysz.
No z tym ćwiczeniem to przesadziłeś.
Co za szczerość.
Tak, no powiem otwarcie. Przez 2 lata psychicznie byłem tak zdołowany po prostu, że instrument, 2 ostatnie lata. Instrument służył mi po prostu tylko do tego, że w momencie, gdy zbliża się termin joba, ja brałem ten instrument, wyjeżdżałem z domu, zagrałem i wracałem, kładłem go na to samo miejsce. Zatęskniłem za tym w momencie, gdy po prostu opuściły mnie te wszystkie nerwy. No ale nadal nie jest dobrze, bo jeszcze jest wiele problemów, które po prostu mną bardzo szostają. No nie pozwala mi się to skupić, nie pozwala mi się to otworzyć. No to jest prawda, wiesz. No, ale od takich problemów można nie jeść i nie spać.
To ja myślałem, że to jest kwestia żelaznej dyscypliny, że tak schudłeś. Troszeczkę to po prostu nerwy ci zżarły.
Nie. Nie, zanim się nerwy zaczęły, to ja już zacząłem po prostu jakby o siebie dbać w ten sposób, ale mówię, kwestia psychiczna jest, no nie masz chęci życia.
Nie, bo chciałem uprzedzić trochę młodzież, że wszyscy marzą, żeby być muzykami, żeby grać na wielkich scenach, a potem się okazuje, że tak naprawdę to jest ciężka orka, masa ćwiczeń, 16 zmian składów i formacji, w których się gra w ciągu roku, dojazdy, jazdy na koncerty. Kiedyś Wojtek Pilichowski powiedział, że właściwie basista taki rozrywkowy, ty na pewno znasz, kolesia, tak. Że no to właściwie jest kierowcą, a nie muzykiem. Bo tak spojrzeć na czas, który poświęca na dojeżdżanie, jeżdżenie na koncerty i nagranie, to 10% może czasu jego życia to jest granie muzyki. Tak. Tak? A tak trzeba dojechać, spać tak, gdzieś w jakimś hotelu.
Ja to samo mam. W ubiegłym roku miałem takie turnę 3 razy po 2 tygodnie. Przez 2 tygodnie przyjeżdżając do domu na dosłownie godzinę, samochód nawet nie zdążył ostygnąć. Mhm. Po jednej podróży już wyjeżdżałem do drugiej.
Zmieniałeś tylko
tak, a po dwóch tygodniach właśnie tak. A po 2 tygodniach miałem taką 1,5-metrową stertę ciuchów.
Do ubrania.
Nie mówię, w jakich piętrach był ustawiony talerze do zbywania. Piaskownica na podłodze, bo nawet czasami było tak, że nawet butów nie zdejmowałem. Tylko wpadałem do domu po prostu prosto.
Do ładnych lewik.
Tak. Taki, wiesz, na totalu po prostu, nie? No i wracałem po 2 tygodniach. Pierwsze co, tak? Położyć się czy posprzątać?
A to się położy.
To trochę posprzątam i trochę się położę.
Kompromis taki.
Tak, tak, żeby wiesz, żeby mógł już przynajmniej w spokoju się położyć na momencik, nie?
Robisz teraz fajną rzecz. Troszeczkę mnie zaskoczyło, jak mi powiedziałeś przez telefon, co ty tam, czy tam na fejsie, gdzieś mi dałeś znać, co się dzieje. Mówię, kurde, czy ja chcę go zaprosić na pewno? Czy Michael Jackson jest człowiekiem, którego chcę puszczać w tym radiu? Ale okazuje się, że jest.
No to takie pierwsze twoje wrażenie zupełnie nie. Mylne, nie?
No właśnie.
Zupełnie
potem
mylne,
mi się przypomniało, kto pisał mu kawałki.
No.
Także to, co ja, pierwsze moje skojarzenie, było tylko skojarzenie z oprawą. Tej muzyki, tak? A tak naprawdę, jak ja uważam... Tak
nie wszystkie, nie? To chodzi ci pewnie o Czaka, nie? O Mangione, nie?
No tam wielu fajnych ludzi pisało numery.
No, Polanka na przykład jest jeszcze w tym też współautorem.
Opowiedz, skąd się w ogóle wziąłeś w tym projekcie? I to jest jakaś ciekawa historia w ogóle, że powiem, z pozwoleniem na takie granie. Gracie Jacksona w wersjach jazzowych?
Tak.
Jazzowych czy jazzowych?
W ogóle tak. Udżerzewionych.
Udżerzewionych.
Historia jest prosta. Piotr Filipowicz, który potem dosiądzie mikrofonu, jest moim znajomym też ze szkoły. Znamy się, jobujemy tam różne rzeczy, wiadomo. Ja coś mam, zadzwonię i tak dalej. Taki skład mamy. Mówi, Przemek, słuchaj, wpadłem na pomysł, żeby Michaela Jacksona na jazzowo zrobić. No dobra. No to spotkajmy się. Spotkaliśmy się, zrobiliśmy jakiś tam wstępny aranż. Zaczęliśmy coś z tym kombinować. Zagraliśmy ze 3 sztuki takie, po prostu tak, żeby zobaczyć, czy to się gryzie, czy to komuś się to podoba.
Czyli poszło publicznie, rozumiem.
Piotrek mówi tak, Przemek, czy mi się to podoba, czy nie? się komuś to podoba, czy nie, to ja i tak to zrobię, właśnie nikt tego nie zrobił. No dobra, no i zaczął startować. Latał po wydawnictwach, znalazło się wydawnictwo, Polskie Radio.
Bardzo dobrze.
Po kolei demo nagrywaliśmy każdy kawałek, tak domowym po prostu sposobem, żeby tylko posłuchali. Wszystko szło do państwa Jacksonów.
Na legalu.
Do dziedziców, tak, na legalu, naturalnie. Państwo Jacksonowie po 2 tygodniach odpisywali na naszego maila, że zgodzą się na ten numer, no więc następny im podsyłamy. No i tak zebraliśmy tych numerów, nie wiem, chyba 9 jest. Polskie Radio zajęło się wydawnictwem. Wszystko by było pięknie, fajnie, gdyby nie jakby warunki teraz wydawnicze, brak sponsora na płytę. Płyta już jest nagrana, zmasteringowana, zmiksowana, wszystko zrobione, co jest, gotowe do wydania, a nie ma kasy na wydanie.
Polska.
Tak. Tu uśmiechamy się do naprawdę
do Jacksonów
wielu życzliwych osób, które jeśli tylko mogą w jakiś sposób nam pomóc, aby wydać tą płytę, pokazać ją światu, to bardzo prosimy.
Przypomnijmy, są zrobione aranże, są wybrane numery, jest zgoda, czyli jest prawo do tego nagrania, tak? I są zdolni.
Jest wydawnictwo, które wszystko po prostu czeka tylko, żeby wyrzucić płyty do Empiku.
No, czyli materiał jest nagrany, tak?
Tak, tak. Już ten materiał, który masz, już jest po... do którego dzisiaj będziemy słuchać, jeden numer. Jest już chyba po miksie. Tak, już jest taki gotowy, jest jeszcze oschły. Ale jest gotowy, mniej więcej takie vintage'owe i oldschoolowe brzmienie nas interesowało też, żeby uzyskać. Na specjalnych właśnie jakichś tam mikrofonach i tak dalej, w dobrym, bardzo dobrym studiu nagrywaliśmy to, żeby uzyskać jakiś efekt taki, żeby to nie było takie super nowe, bo to nie ma być właśnie pop, tylko popowe numery.
Ma być klimacie.
W formie jazzowej.
Już mi się po prostu...
Są
paluszki
jak na mój gust. Są proste, są suchutkie, ale nie wiem, no starczy parę razy posłuchać, żeby za...
Tylko raz puścimy.
No dobrze.
Może parę razy nie będziemy słuchać.
Na pewno premiera płyty ma być 10 lutego. Tak czy tak będzie w sklepie wtedy. Więc już serdecznie zapraszamy po prostu do nabycia tej płyty.
Zmiana na prawy się pojawiła. Piotr Filipowicz, kontrabasista, autor pomysłu, o którym przed chwilą mówił Przemek. Piotrze, czy to wyrachowanie zimne, że Jackson się dobrze sprzeda, czy to sympatia do tego, do króla popu? Skąd ten pomysł?
Witam Cię, witam Państwa. Skąd pomysł? Trochę przypadku, trochę jak gdyby, no nie było to do końca kontrolowane. Mianowicie zadzwonił mój przyjaciel z klubu jazzowego Tygmont i poprosił, żeby zorganizować 2 koncerty. W krótkim odstępie czasu, pamiętam, że to był 3-6 sierpień zeszłego roku. Bardzo taki okres, powiedzmy, martwy kulturalnie w stolicy. Ludzie są na wakacjach i jak gdyby w klubach już zupełnie jazzowym. Niewiele tam się dzieje, więc wymyśliłem, że stworzę swój zespół i zagram swój program. On mówi, wiesz, no, twój zespół ok, ale jest za mało odstęp czasu. 3-6 to jest tam kilka, 2 dni odstępu, więc wymyśl jeden swój projekt i coś jeszcze. No i tam tryb się przekręcił w głowie. Mówię, słuchaj, Michael Jackson zrobimy jazzowo. On mówi, okej, rozłączyliśmy się. No i serce mi zaczęło wtedy bić.
Co ja
mówię, co ja zrobiłem i co tu trzeba będzie zrobić, jak to ugryźć. No i miałem miesiąc na to, żeby coś wymyśleć. Wyjechałem na wakacje na 2 tygodnie. Przez te 2 tygodnie myślałem codziennie o tym, co tu zrobić, jakie utwory wybrać, w jaki sposób to zrobić. No i zadzwoniłem do kolegów, powiedziałem, słuchajcie, gramy Jacksona w Tygmoncie. Oni wszyscy, okej, świetnie. No i umówiliśmy się, przygotowałem oczywiście przed próbami, przygotowałem aranże, wybrałem te utwory, które tam sobie wymyśliłem. No, próba zweryfikowała to trochę, koledzy powiedzieli, o, może ten nie za bardzo, spróbujmy to w innym stylu trochę. No i okazało się, że wszystko działa. Poszliśmy do Tygmontu i 3 sierpnia. Nie widziałem tyle ludzi w Tygmącie jeszcze. No, była frekwencja porównywalna moim zdaniem z koncertami. Nie wiem, czy one się nadal odbywają. Jazz Forum Top. To Jazz Forum organizuje taką ankietę na najlepszych muzyków. Później ci najlepsi muzycy grają w Tygmącie. Wtedy Tygmąt jest pełny, nie da się wejść. Tak było. No muszę się pochwalić, tak było w naszym przypadku. Na koncercie ciężko było wejść na salę. Owacje. Świetnie był koncert przyjęty. Mi się 10 razy bardziej spodobał materiał, spodobał pomysł, kolegom też. Więc jak gdyby, to tak jak wspominałem tutaj, kiedy słuchaliśmy muzyki, to był kamyk, który poruszył lawinę i postanowiliśmy zrobić coś z tym więcej, nagrać i wydać płytę.
Ile tego materiału było wtedy w Tygmącie granego czasowo?
No, mieliśmy tam do zapełnienia około 1,5 godziny do 2 godzin. Mieliśmy przygotowanych 9 numerów. Też 9 pojawi się na płycie. No mogliśmy jak gdyby eksperymentować, zagrać jakiś długi wstęp, zagrać... to był pierwszy raz, kiedy się z tym w ogóle wszyscy zetknęliśmy. My jako muzycy, słuchacze jako słuchacze. No i próbowaliśmy. No to było pierwsze jak gdyby pierwsze starcie, pierwsza runda na naszą korzyść.
Energia musiała być potężna, bo skoro w nagraniu, które jednak jest przygotowane, przewałkowane, studio jednak troszeczkę zabija energii w muzyce, w muzykach też jakby, to już taki wymęczony trochę materiał. Jak tutaj jest ta energia, to tam w tym momencie musiała być naprawdę, iskry musiały przeskakiwać między...
Tak,
między
iskry słuchaczami. Przeskakiwały, iskry przeskakiwały między strunami, trąbką i saksofonem, między strunami fortepianu i blachami bębnów, tak rzeczywiście było. Do końca nie podzielam poglądu, że materiał jest wymęczony. Nagrywaliśmy wszystko na 100%, czyli to nie był materiał montowany, tylko ekstra. Wszyscy naraz. Mieliśmy po 3 wersje, wybraliśmy najfajniejszą i tak zostało.
Czyli nagrywając setki wyrobiliście się w 4 dni, tak? 3 dni z perkusistą?
Tak, 3 dni z perkusistą. No, musieliśmy tak zrobić. Mieliśmy intensywną próbę razem z nim, później kilka prób jak gdyby bez bębnów, takich, żeby ten materiał cały zapiąć, ogarnąć aranżacyjnie. No a w studiu mieliśmy sporo czasu, żeby każdej wersji poświęcić no, 3 podejścia i wybrać najlepszą. Akurat ten utwór, którego słuchaliśmy, mieliśmy z nim najwięcej, jak gdyby nie tyle kłopotów, co najwięcej przeżyć. Tutaj przewinęło się w trakcie naszej pracy nad nim ze 3 pomysły na tempo, na sposób zagrania, na rodzaj groove'u, tam na... Wybraliśmy taką ostatecznie, jaką słuchaliśmy.
Czyli gdzieś w archiwach leżą wersje inne.
Leżą, ale one pewnie nie ujrzą światła dziennego. Rzeczywiście leżą. Nie wiem, czy nie gorsze, bo wybraliśmy najfajniejszą energetycznie tak naprawdę. One wszystkie są dobre. No, tylko ta była być może tam kilka kresek na metronomie szybsza i wydawało nam się, że ona fajnie jedzie, no tak
rozumiem,
się
rozumiem,
mówi.
Że nagraliście w tym samym składzie, w którym graliście te montowe koncerty?
Nie. Tutaj na stanowisku bębniarza pojawiła się zmiana. Wtedy na koncercie w Tygmącie i ten projekt jak gdyby przygotowywał z nami Patryk Dobosz, który jest moim kolegą bardzo dobrym. Pozdrawiam go. Nasze drogi się rozeszły na chwilę, mam nadzieję, tuż przed nagraniem. Mam nadzieję też, że się szybko zejdą. W każdym razie w nagraniach materiału udział wziął Paweł Dobrowolski na bębnach. Wniósł masę świeżości, wniósł masę pomysłów, przynajmniej mi otworzył głowę bardzo. Wniósł masę dobrej energii i było świetnie.
Jest
dzięki
możliwość
niemu.
Gdzieś was usłyszeć z tym materiałem?
Przed premierą płyty jeszcze nie. Ale po premierze pewnie codziennie.
Pojawią się propozycje na pewno, tak?
No pewnie, że tak, codziennie, wszędzie, w radiu, w telewizji.
Nie, ale gracie w tym składzie w ogóle cokolwiek? Macie plan, żeby grać jeszcze?
Pewnie, że tak, no jasne, pewnie, że tak. Mi się świetnie współpracuje z kolegami, więc...
Ja strasznie nie lubię jeździć na koncerty, a...
To przyjedziemy.
No właśnie o tym myślę, no że ja coś załatwię po prostu tutaj jakiegoś sponsora zaraz na parę koło i będzie granie, no może tak. No Przemek się zgadza, będzie miał blisko, koszty dojazdu mu odpadną. Będzie fajnie. No, herbatkę
załatwione,
sobie piję. Te dźwięki, pewnie słyszeliście, tam w tle trąba była męczona. Przemek się rozgrzewa, będziemy mieli mały mini koncert na żywo. Nagra mi dżingiel audycji, jeszcze o tym nie wie. Także za chwilę będzie latał. Za X na pewno wypłaci mu niezłą garzę, bo jak ze 20 razy na dobę poleci jego autorska reklama, będzie autorem muzyki, to przecież wypłacą mu worek pieniędzy.
Kupi drugi samochód.
Na pewno. No to Trabanty są teraz tanie. Także spokojnie mu się to uda. No, musieliśmy Przemka uciszyć, bo on po prostu każda wolna chwila to bierze tą trąbę
i trąbi.
I trąbi. Nie, nie, jak dzieciak, jakby grał od wczoraj normalnie.
W samochodzie też podobno nie ma klaksonu, tylko trąbi trąbą.
Poważnie wystawia tak za okienko i tam.
Tak.
Stąd ma takie zadęcie pewnie potężne.
Bo tak. Jest to, potężne. No, takie ma zadęcie.
Kawałek łopata i zadęcie ma. Ale nie jest nadęty, to dobrze. Rozumiem, że teraz do premiery zostało nam niewiele.
Do premiery dni można policzyć na palcach jednej ręki pracownika tartaku.
Czyli trzeba sprzedajemy butelki po piwie i idziemy do sklepu.
Tak naprawdę ustaliliśmy z Polskim Radiem datę 27 lutego. Teraz dokumenty krążą tam między działami do podpisu, do akceptacji. Ja już też miałem tą umowę do akceptacji, więc jak tylko radio dopełni wszystkich formalności, to już będzie 100% pewne, że to będzie 27 lutego. Na razie jest 98% takiej pewności.
No tak, setki nie ma nigdy. Ja już poznałem kwotę orientacyjną, także już myślę, skąd by tutaj wyczochrać parę groszy, żeby chłopaków zaprosić na... I dziewczę śpiewające zaprosić na jakiś kameralny, fajny koncercik, bo warto by było tego posłuchać. No mówię, sprzedajemy butelki po piwie i kupujemy płytę, tak, za chwilę.
Robimy
złoto, idziecie na złotą płytę.
To jest płyta, którą trzeba mieć. To jest Michael Jackson, a druga ważna rzecz to jest, z tego co wiem, to jesteśmy jedyni, którzy w Polsce dostali zgodę na to, żeby oficjalnie Michaela Jacksona nagrać po swojemu.
No właśnie, Przemek mówił, że każdy utwór był wysyłany do akceptacji.
Tak.
Czy
tak,
któryś nie był zaakceptowany?
Tak rzeczywiście było. Nie, wszystkie na wszystkie utwory mamy zgodę. Procedura trwała pół roku. Zaczęło się od tego, że poszedłem do ZAX-u zarejestrować aranżację, ale okazało się, że to nie tędy droga, że muszę się zgłosić do firmy, która jest przedstawicielem praw tutaj twórców, do nich wysłać najpierw prośbę, później materiały, aranżacje, audio, no i to trwało, gdzieś to było wysyłane tam za ocean, do państwa Jacksonów, oni powiedzieli tak, już wiemy. No i pod koniec czerwca przyszła ostatnia zgoda, bo te zgody przychodziły etapami, przychodziły nie wszystkie naraz i jak gdyby dwie firmy reprezentują prawa twórców tych utworów, które na płycie się tutaj znajdą, ponieważ nie wszystkie utwory, okazało się, ja też tego nie wiedziałem, są autorstwa Jacksona. Dwa utwory i to jedne z największych hitów to są utwory z takiej puli, która nosi nazwę Publishing, dostępne na całym świecie dla każdego, wystarczy za nie zapłacić i je nagrać.
Pewnie niewielkie pieniądze zresztą zapłacić.
No pewnie tam zer jest masa, no ale ktoś kiedyś znalazł piosenkę Thriller i zaproponował królowi: Michael, nagraj to, bo to jest dobra rzecz. On to nagrał, później poszły za tym procedury, on ma prawa do wykonania i tak dalej, i tak dalej. Dwa utwory są nie jego kompozycji. Mamy 9, to jest 6 jest jego autorstwa i piosenka You Are Not Alone, którą wszyscy wiemy, że śpiewał Michael Jackson, jest autorstwa Roberta Kelly, znanego jako R. Kelly, który jest autorem I Believe I Can Fly. To chyba najbardziej znana jego piosenka. Okazało się, że też to nie Michael Jackson.
Czyli okazało się, że nagranie coveru też nie jest proste.
Okazało się właśnie tak.
W sensie
tak,
no
ale oczywiście. Jak gdyby zmierzam do tego, że te wszystkie utwory musieliśmy zarejestrować, trzeba było wysłać, no i czekać na to, czy taką zgodę dostaniemy, czy nie. Najpierw, że tak powiem, pani w okienku powiedziała mi, że proszę na nic nie liczyć, bo od śmierci takie zgody w ogóle są nieudzielane, ponieważ no, wiadomo, chodzi o pieniądze, które mają spływać tam do jednej kieszeni, a nie do każdego, kto będzie chciał na tym zarobić, więc żebym się tam niczego nie spodziewał. No ale najpierw przyszły dwie zgody, był to już olbrzymi sukces, potem przyszło następne 5, 6, I na końcu przyszła ostatnia. No i wydawało mi się, że dokonaliśmy no czegoś niemożliwego, no bo Michael Jackson to jest ikona muzyki. To jest ikona muzyki pop, król pop, najwyższa półka światowa. Myślę, że numer jeden. Więc żeby zająć się czymś, no musiało się to spodobać i ktoś, kto tego słuchał, kto obejrzał, to powiedział, okej, niech ci w Polsce robią z tym to, co tutaj nam pokazują, że chcą zrobić.
Smutne jest tylko to, że już kolejnej płyty tego typu nie nagracie, bo będzie tylko gorzej, tak? Skoro on był królem pop. To po kim teraz nagrywać jazzowe wersje? Najlepszego już nagraliście.
Nie, coś się znajdzie. Znajdziemy coś gorszego i zrobimy tak, że będzie lepsze. Jeszcze że będzie lepsze.
Dziękuję ci bardzo. Jeszcze na chwileczkę poprosimy Przemka, bo musimy tutaj zmotywować młodzież do pracy na ćwiczeń na instrumentach najróżniejszych. Jedyna świadka, która pójdzie potem do odsłuchania z jakąkolwiek muzyką, bo była wykonana na żywo w studiu. Także...
Trzeba było mówić, przyjeżdżał przecież.
Tak jak się kiedyś w radio grało, wiesz, pamiętasz? To na starych filmach to widać, że tak. Z przodu dwóch tam speakerów gada, a z tyłu stoi taki bendzik, tak. Cichutko wszyscy, nie można nawet szurnąć, bo oni wszyscy grali na żywo.
Tak.
I roboty, i robiło.
Tak.
Zobacz, ile stacji radiowych jest.
Zgadza się.
Miał być dyżury od 6 rano do 10.
Ja bym mógł robić.
Takie rzeczy, tak?
No, jakby mnie ktoś słuchał, w ogóle by mi się już nawet jeszcze podobało, to już w ogóle by był koniec. No.
A jakby się zapłacili parę groszy?
No, mam gdzie zarabiać pieniądze.
Słuchajcie, trzymam też kciuki za to, żebyśmy mogli Przemka zobaczyć w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy na naszej lokalnej scenie, bo to zawsze pewnie byłoby miło, gdyby zagrał chłopak u siebie w domu, a i my pewnie zrobilibyśmy mu niezłą klakę.
Oj, tak.
I myślę, że przyjęcie w Tygmącie byłoby niczym w porównaniu z tym, jaki byśmy tu już przyszykowali przyjęcie, gdyby zagrał w Wołominie.
Także... Powiem szczerze, że nawet pomysł jeszcze się nie urodził, ale już jestem szczęśliwy. Po prostu.
Już się cieszę z tej klaki, którą mu zrobimy.
Tak.
Moim gościem był Przemek Kostrzewa, trębacz znakomity, o którym na pewno jeszcze nie raz usłyszymy. Mam nadzieję, że jak ją usłyszymy nie raz, to będzie chciał tu jeszcze kiedyś przyjechać i jeszcze tam tu jakiegoś bluesika zagra, na do widzenia. Póki co musimy kończyć, bo za chwileczkę serwer startuje z audycją z dysku o 21:00 i już dostałem pierwszą żółtą kartkę, bo kiedyś przeciągnąłem o 3 minuty i potem nie było wiadomo, o co chodzi w audycji. No, nie było wstępu.
Nieważne.
Nieważne, ten grunt, że ćwiartka się zmieściła.
Właśnie o to chodzi.
Dziękuję ci, Przemku, raz jeszcze.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dobranoc. Bardzo mi było miło.
Dobranoc.
Buziaki.